Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Za dwa dni setna rocznica podpisania traktatu ryskiego. Kończył on wojnę polsko-bolszewicką, a także częściowo batalię o wschodnią granicę. O tym wydarzeniu rozmawiam z szefem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, profesorem Janem Żarynem. Witam pana profesora.
Witam serdecznie, witam.
To była godzina 20:30 18 marca 1921 roku, kiedy ten traktat podpisywano w Rydze.
Zgadza się, choć trzeba sobie powiedzieć, że ta data 18 marca, aczkolwiek bardzo ważna z perspektywy przede wszystkim tej bliskiej geopolityki, czyli miejsca w Europie Środkowo-Wschodniej Polski i polskich spraw. Zaraz do tego wrócę, dlaczego ta data była tak szalenie ważna. To jednocześnie było to zwieńczenie i zakończenie procesu, którego dynamika zmienna w nastrojach, jeśli chodzi o kwestie polskiej podmiotowości, no, wiążą się z wydarzeniami między mniej więcej lipcem 1920 roku a październikiem 1920 roku, bo to w tym czasie doszło do bardzo dramatycznych też dla nas, a potem z kolei szczęśliwych wydarzeń, które określiły warunki rozejmu, które jesienią 1920 roku podyktowały te warunki, treść rozejmu. Rozejmu, który już wówczas jesienią 20 roku był określony także w formie postulowanych i wynegocjowanych przez stronę polską granic i które to granice zostały później właśnie zatwierdzone w traktacie ryskim 18 marca.
Rozmowy polsko-sowieckie zaczęły się w dramatycznych okolicznościach dla nas, Polaków.
Tak jest.
Natomiast zakończyły się w zupełnie innej sytuacji, przede wszystkim militarnej.
Zgadza się. Tak jak pan powiedział, te początki, bo oczywiście nie chcę sięgać do roku 19, ale te początki związane z konferencją w SPA, jest połowa lipca 1920 roku, bolszewicy podchodzą pod Warszawę i to w bardzo szybkim tempie, wszelkie próby zatrzymania tej nawałnicy, wszystko to się załamuje i wydaje się, że bolszewicy opanują Warszawę, dogadają się z Niemcami, wróci mniej więcej granica z 1914 roku i świeżo odzyskana niepodległość zostanie utracona. Co więcej, w geopolityce ówczesnej, co widać podczas konferencji w SPA, szczególnie Wielka Brytania odpuszcza sobie Polskę niepodległą i już jest gotowa ponad naszymi głowami i premierem Grabskim rozmawiać z bolszewikami i dyplomacja francuska, choć nas wspierająca, czuje się za słaba, by sama się przeciwstawić, skoro strona polska wykazała się tak olbrzymią słabością militarną w połowie lipca 20 roku. Efektem tego były rozpoczynające się w fatalnych warunkach dla nas rozmowy w Mińsku białoruskim, które to rozmowy w Mińsku białoruskim szczęśliwie nie przynoszą efektu, ponieważ to strona sowiecka nie jest zainteresowana żadnym rozejmem, nawet na warunkach, które Brytyjczycy dyktują stronie polskiej, ponieważ są zainteresowani nie jakąś linią Kerzona, tylko są zainteresowani zdobyciem Warszawy, umową z Niemcami, przekazaniem im ziemi działdowskiej i przejęciem całego tego terytorium, przynajmniej Rosji carskiej z roku 1914, a potem najprawdopodobniej pochodem dalszym przez Niemcy, które z taktycznego sojusznika przerodziłyby się w kolejnego wroga dla rewolucji do zdobycia, aż do Atlantyku. A więc to była wizja, która wydawała się w połowie lipca wizją jedyną, która mogłaby się zmaterializować. I nagle rzecz jasna po cudzie nad Wisłą, czy cudzie Wisły, jak wówczas mówiono, odwołując się rzecz jasna do przykładu cudu nad Marną, czy też cudu Marny, bo to jest ta kalka, która wówczas zaistniała, tam 1914 rok, zatrzymanie się Niemców i uratowanie Paryża, i tu 1920, także cudowna w sposób niezrozumiały z punktu widzenia racjonalnej polityki i warunków militarnych, jakie wówczas istniały, cudowna rzecz, Warszawa uchroniła się przed najazdem bolszewików. I rzecz jasna, rozmowy, które zaczynają się krystalizować od września 1920 roku z przeniesieniem miejsca rozmów z Mińska do Rygi, co też miało oczywiście swoje znaczenie, te już po bitwie nie tylko warszawskiej, ale także niemeńskiej, te rozmowy już odbywają się w zupełnie innej atmosferze. Na czele polskiej delegacji Sejmu Ustawodawczego, bo też przypomnijmy, że wówczas rząd Wincentego Witosa jest rzecz jasna emanacją Sejmu Ustawodawczego, rząd, można powiedzieć, jedności narodowej, bo rząd składający się z polityków od Związku Ludowo-Narodowego po PPS, niezwykła koalicja, która jednak potrafiła powstać w sytuacji zagrożenia bytu państwa. Oczywiście także naczelnik państwa, który w tej delegacji też ma swojego przedstawiciela, przede wszystkim Leona Wasilewskiego, i przede wszystkim posłowie, czyli Jan Dąbski z Ludowiec i Stanisław Grabski właśnie ze Związku Ludowo-Narodowego, którego rola będzie o tyle zasadnicza, że stanie na czele Komisji do Spraw Granic, bo rzecz jasna delegacja będzie też pracowała w podkomisjach czy komisjach zadaniowych dotyczących różnych kwestii. No i niewątpliwie z punktu widzenia 18 marca 1921 i tego, co się wówczas finalnie stało, to najważniejsza była ta Komisja do Spraw Granic, gdzie już na poziomie rozmów październikowych 1920 roku, które zakończyły się rozejmem i uznaniem pewnych zasadniczych kwestii dotyczących granic, były te rozmowy uwarunkowane ówczesnym myśleniem politycznym. I trzeba to rozumieć, choćby poprzez to, co powiedziałem do tej pory, czyli właśnie ta analiza rzeczywistości od upadku totalnego, gdzie zagraża nam utrata państwowości, po zresztą wieloletnich bojach na ziemiach polskich, bo od 14 roku wojna trwa, społeczeństwo jest wykończone, też pożąda tego wreszcie ustabilizowania z sytuacji wojennej do pokojowej przejścia, co w warunkach tworzenia się państwa polskiego jest także szalenie ważne. I ważne jest również to, że te warunki, które my stawiamy bolszewikom, są oczywiście uwarunkowane geopolityką. To znaczy, z jednej strony wyraźnie odzyskujemy moc jako państwo, które współtworzy, ale z naciskiem na współtworzy pokój na terenie Europy Środkowej. Na konferencji w SPA my jesteśmy przedmiotem. W ogóle się Anglicy nami nie przejmują. Uprzedmiotawiają naszą państwowość i tworzą warunki rozejmowe, jak im się wydaje, bezpośrednio nad głowami Polaków z bolszewikami. Już po paru miesiącach odzyskujemy podmiotowość, to znaczy my jesteśmy jedyną delegacją, która reprezentuje całą Europę, czyli reprezentuje Wersal, można powiedzieć, czyli to, co wynegocjowano w warunkach, rzecz jasna, konferencji paryskiej, na temat ułożenia świata, z wyjątkiem tego fragmentu Europy Środkowej, który wówczas w Wersalu jeszcze nie mógł być z różnych powodów, rzecz jasna, ale głównie militarnych, nie mógł być do końca rozwiązany. I my niejako przejmujemy w 20 roku w październiku rolę konferencji wersalskiej dedykowanej niejako do rozwiązania problemów Europy Środkowej. To jest niezwykle istotny awans geopolityczny z przedmiotu do reprezentanta de facto interesów europejskich na tym terenie. No ale skoro reprezentanta, to nie możemy sobie do końca pozwolić na to, żeby nie słuchać tych naszych sojuszników. I tutaj oczywiście wracam do wątku, o którym wspomniałem, że naszym jedynym wówczas sojusznikiem, ale którego nie wolno nam było lekceważyć, to była Francja. A Francja miała swoje interesy dotyczące Rosji. I nasz poseł pełnomocny, Maurycy Zamoyski, wybitna postać związana z narodową demokracją, który był posłem pełnomocnym w Paryżu, przenosi na grunt polskiego rządu, także polskiej delegacji do Rygi się udającej, bardzo jasne klarisy, informacje, które MSZ oczywiście przetrawia z ministrem Eustachem Sapiehą na czele. Otóż te klarisy mówią, że strona francuska bardzo cieszy się, że myśmy odzyskali podmiotowość, że jesteśmy reprezentantami interesów Francji, swojego największego sojusznika na tym, nie tylko na tym terytorium. Ale oni wyraźnie liczą na to, że nie przedobrzymy. To znaczy nie stworzymy takich warunków na wschodzie granicznych, korzystając z tymczasowego zwycięstwa nad bolszewikami, że pokój ten będzie zarzewiem wojny, a nie będzie zakończeniem wojny. I to jest ta bardzo wyraźna granica w tym zdaniu ksiądza. To znaczy tak zabezpieczmy granicę na wschodzie, żeby z jednej strony była satysfakcjonująca dla odrodzonej Polski, żeby nasza podmiotowość nie była zniszczona, a z drugiej strony, żeby każda Rosja, zarówno Rosja Czerwonych, z którymi podpisujemy rozej, jak i Rosja Białych, bo generał Wrangel nadal liczył na sojusz z Francją i liczył na to, że Francja będzie wspierać nadal generała Wrangla. A więc żeby też ten sojusznik Francji przyjął do wiadomości, że rozejm, a później pokój ryski jest pokojem ostatecznym. Jeżeli Polska przedobrzy, to nie będzie pokoju ostatecznego. Tylko Rosja, czy czerwona w tej chwili, czy później biała, będzie traktowała tę granicę jako granicę wrogą, a nie jako granicę pokoju. I warto o tym pamiętać, ponieważ widać to we wszystkich praktycznie przemówieniach i Wincentego Witosa jako szefa rządu, i Jana Dąbskiego jako przewodniczącego konferencji, i Stanisława Grabskiego, bezpośrednio odpowiedzialnego za realizację tej części pokoju dotyczącej granic, gdzie oni podkreślają, że strona polska nie jest stroną imperialną, że my chcemy zabezpieczyć swoje granice na wschodzie, ale nie traktujemy zwycięstwa nad bolszewikami jako tego pretekstu do zajmowania terytoriów, które z punktu widzenia ówczesnie definiowalnej racji stanu konferencji wersalskiej, czyli idei samostanowienia narodowego, nam się nie należą. Ja wiem, że to jest oczywiście język ideologii, czy też idei politycznej, ale my w ramach ówcześnie rozumianego realizmu widzimy, że żeby zachować ten pokój i mieć sojuszników dalej, czyli Francję i teraz zduszoną naszym zwycięstwem Wielką Brytanię, która musi też udawać, że jest zachwycona, że my podpisujemy rozejm, a po paru miesiącach pokój ryski, a więc, że nasi zachodni sojusznicy przyjmują ten pokój jako zwieńczenie Wersalu, a więc jako uspokojenie, stabilizację europejską, a nie jako zarzewie prowadzące do wojny. I to jest nasza niezwykła rola i niezwykłe osiągnięcie. My dzisiaj oczywiście podkreślamy często, że pokój ryski miał swoje głębokie wady. Przede wszystkim to, że żeśmy zostawili na wschodzie wielu Polaków na ziemi mińskiej przede wszystkim, którzy pozostali tam, nie zdecydowali się na powrót czy na wyjazd do Polski odrodzonej i potem po latach 37-38 roku stali się ofiarami reżimu sowieckiego, no ale uprzejmie informuję, że to nie jest wina traktatu ryskiego. On powstawał i był negocjowany w warunkach nie roku 37 i sowieckiej, stalinowskiej i bolszewickiej Rosji, tylko w warunkach lat 20-21. To jest ta dynamika, którą trzeba rozumieć, żeby docenić to nasze zwycięstwo, czyli podmiotowość na terenie Europy Środkowej, współtworzenie pokoju europejskiego i po części światowego, i my jesteśmy tu głównym rozgrywającym, choć w sojuszu z Francją i Wielką Brytanią.
W literaturze, którą udało mi się przejrzeć dotyczącej traktatu ryskiego, wielokrotnie wskazuje się, że traktat jest końcem idei federacyjnej na wschodzie, tak, idei marszałka Józefa Piłsudskiego, a zwycięstwem idei inkorporacyjnej. To, co powiedział pan profesor przed chwilą, wskazuje na zupełnie inne spojrzenie, na inny dystans, jeśli chodzi o wydarzenia z marca 1921 roku.
Tak, na razie powiedziałem o rzeczach najważniejszych, ponieważ najważniejsza wówczas była geopolityka. To jest pokój, który kończy traktat wersalski. I w pierwszym, że tak powiem, spojrzeniu na Rygę i na ten traktat trzeba to widzieć w tych kategoriach. A teraz w drugiej odsłonie warto sobie powiedzieć, że także, rzecz jasna, pokój ryski ma wymiar wewnętrzny, czyli wewnątrz Polski. Wewnątrz Polski, gdzie polityka zagraniczna w latach 18-20 jest prowadzona przez kilka ośrodków, które posiadają realną władzę. Pierwszy ośrodek to jest oczywiście naczelnik państwa, Józef Piłsudski, który od listopada 18 roku jest tymczasowym naczelnikiem państwa, ale później po wyborach i rozpoczęciu pracy Sejmu Ustawodawczego i po uchwaleniu małej konstytucji jest naczelnikiem państwa, który ma pełnię władzy wojskowej. W 20 roku też jest mianowany marszałkiem, a jednocześnie granica między władzą wojskową i władzą wynikającą z istnienia Sejmu i rządu, czyli władzą dotyczącą polityki zagranicznej, de facto jest podzielona między naczelnika, który niewątpliwie rozpycha się, jeśli chodzi o swoje kompetencje. Sejm ustawodawczy i jego komisje, między innymi dotyczącą spraw zagranicznych, ale nie tylko, tam jest bardzo dużo różnych komisji, które ocierają się o sprawy polityki zagranicznej, na przykład komisja plebiscytowa, bardzo istotna, jeśli chodzi o ten kontekst pokoju ryskiego z 18 marca 21 roku i rządu, który to rząd jest reprezentowany przede wszystkim przez premiera w roku 19 Ignacego Jana Paderewskiego, a potem Wincentego Witosa. I teraz w tych miejscach znajduje się spór polityczny między koncepcją federacyjną i koncepcją inkorporacyjną. Jeżeli mamy chwilę jeszcze czasu, to ja oczywiście wyjaśnię sedno tego sporu, jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne polskie. Otóż Józef Piłsudski, jako twórca i realizator koncepcji federacyjnej, był zdecydowanie zwolennikiem stworzenia z jednej strony granic państwa polskiego na wschodzie, a z drugiej strony poszerzeniem strefy wpływów polskich poprzez stworzenie tak zwanych państw buforowych, przede wszystkim Ukrainy, ewentualnie Białej Rusi i Litwy. No, kłopot polegał na tym z punktu widzenia geopolitycznego, że do tańca trzeba dwojga i ci partnerzy nie bardzo wszyscy byli ochotni do tego projektu. Ale jednocześnie był zarzut ze strony inkorporacjonistów, że grozi to w gruncie rzeczy wchłonięciem na terytorium tak czy inaczej rozumianej Rzeczpospolitej, czy bezpośrednio, czy poprzez wpływy pośrednie, wchłonięciem tak znaczącej liczby mniejszości narodowych, szczególnie ukraińskich, ale także innych na wschodzie, które zdetonują państwo polskie. To znaczy nie będziemy w stanie opanować państwa i tej przestrzeni terytorialnej z punktu widzenia możliwości repolonizacyjnych, czy też polonizacyjnych tychże terytoriów. Będą to w związku z tym siły odśrodkowe, bardzo silne w tychże mniejszościach, szczególnie mniejszości ukraińskiej, która pokazała swoim działaniem, że jest związana przede wszystkim z Niemcami, z polityką proniemiecką, która była oczywiście polityką jednocześnie wyjątkowo antypolską. A więc inkorporacyjna koncepcja, która pokazywała, że nie stać nas na taki imperializm, jak proponuje to Piłsudski, natomiast stać nas na to, żeby z jednej strony opanować terytorium, które będzie do drugiego rozbioru Rzeczpospolitej i tak się w Rydze rzeczywiście stało, a jednocześnie daje nam to gwarancję, że nie mamy dwóch wrogów, a Niemcy już wiadomo, że kontestują granice swoje, wschodnie północne, te wszystkie, które wiążą się z powstaniem państwa polskiego. Musimy więc szukać spokoju, niekoniecznie sojuszu, ale spokoju z Rosją, bo nie jesteśmy w stanie utrzymać niepodległej, jeżeli będziemy na dwa fronty cały czas nękani próbą rewizji granic państwa polskiego. A więc polityka wewnętrzna i zewnętrzna, zarówno w tej inkorporacyjnej, jak i federacyjnej koncepcji, okazywały się bardzo istotne. I rozejm ryski, dyktowany niewątpliwie przez zwolenników inkorporacyjnej koncepcji, no, staje się ciałem w duchu tejże koncepcji, a nie federacyjnej. Więc w marcu też 21 roku, pokój, gdy jest podpisywany, jest on realizacją projektu inkorporacyjnego. Warto jednak też podkreślić, na przykład we wspomnieniach Grabskiego Stanisława, to bardzo jest widoczne i wyraźne. Wygrały merytoryczne argumenty. W zasadzie jedynym z członków naszej delegacji, który najdłużej kontestował rozwiązania rozejmu 20 roku, to był Leon Wasilewski jako reprezentant marszałka Piłsudskiego. Natomiast wszyscy pozostali, zarówno zwolennicy marszałka, jak i jego przeciwnicy polityczni, uznawali, że niewątpliwie ta wizja traktatu negocjowana przez stronę polską jest jedyną realistyczną. Więc też trudno powiedzieć, żeby to było zwycięstwo tylko miłośników wizji inkorporacyjnej, bo Norberta Balickiego z PPS-u na przykład trudno nazwać zwolennikiem koncepcji inkorporacyjnej. A tym niemniej on bardzo Stanisławowi Grabskiemu pomógł w tym, żeby właśnie ta koncepcja była zrealizowana. Czyli ona na warunki ówczesne wydawała się jedyną de facto realną do wytworzenia, także jak mówiłem na samym początku, z racji geopolitycznych, czyli z racji tej obrony naszej podmiotowości, ale w sojuszu z naszymi sojusznikami, a nie wbrew naszym sojusznikom.
Panie profesorze, jeszcze na zakończenie krótko. Wyjaśnijmy, dlaczego uwzględniliśmy w rozmowach ze stroną bolszewicką Ukrainę sowiecką, a nie Ukrainę Petlury.
No to jest właśnie ten kompromis, który z Sowietami został zawarty. To znaczy Sowieci próbowali udowadniać, że zachowają podmiotowość Republik Ukraińskiej i Białoruskiej, czego efektem miało być jeszcze podtrzymanie przez nas stosunków dyplomatycznych z sowiecką Ukrainą, czyli tak jakby miała być ona podmiotem niezależnym, choć oczywiście był to ukłon także w stronę Piłsudskiego i koncepcji federacyjnej, ale z góry można było przewidzieć, i tutaj politycy raczej nie mieli wówczas już wątpliwości, że jeżeli bolszewicy utrzymają się przy władzy, to na pewno ta Republika Bolszewicka Ukraińska nie będzie honorowana jako niezależne państwo. No, proszę pamiętać, że szczególnie w październiku 20 roku jeszcze nie było wiadomo, jakie będą losy ostateczne Związku Sowieckiego. To jest cały czas kraj bardzo mocno roztrzęsiony wewnętrznie, gdzie Biali i właśnie generał Wrangl nadal ma pretensje do tego, że jest w stanie odzyskać Rosję demokratyczną, Rosję z tego okresu 1917 roku, kiedy powstał rząd tymczasowy z księciem Lwowem, a potem z eserowcem Aleksandrem Kiereńskim, i które to zresztą ówczesne władze Rosji 17 roku, tego rządu tymczasowego, były bardziej propolskie niż generał Wrangl, żeby była jasność. Więc oczywiście mieliśmy tutaj też dylemat, trzeba by na pewno kibicować przegranej przez bolszewików.
Dziękuję, panie profesorze. Próbowaliśmy przybliżyć te wszystkie wydarzenia, które zwieńczył traktat ryski, który został podpisany 18 marca 1921 roku. Naszym gościem był profesor Jan Żaryn, szef Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
Też mam taką nadzieję. Dziś to wszystko w tajemnicach naszych czasów. Zapraszamy za tydzień we wtorek o zwykłej porze o 18:05. Archiwalne odcinki naszego programu można posłuchać na stronie internetowej radiobiałystok.pl. Lech Pilarski, do usłyszenia.